Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na jubileuszowej 25. gali wręczenia Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Naszą ceremonię rozpoczniemy od odegrania i odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, więc uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Państwu proszę o zajęcie miejsc, a wyjątkowo dzisiaj na ceremonii usłyszeliśmy hymn Rzeczypospolitej Polskiej w wykonaniu Stanisława Łopuszyńskiego. Szanowni Państwo, pośród honorowych nagród i odznaczeń przyznawanych przez Instytut Pamięci Narodowej, Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej szczyci się najdłuższą tradycją. Ideą, która przyświecała jej twórcy, profesorowi Januszowi Kurtyce, było przywracanie szacunku dla przeszłości oraz promocja wartości, dzięki którym polski naród przetrwał lata represji i zniewolenia. Od momentu przyznania pierwszej nagrody w 2002 roku tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymało już ponad 100 osób i organizacji, szczególnie zasłużonych dla ochrony pamięci historycznej. Od wielu lat gali wręczenia nagród patronuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie inaczej jest również dziś. W imieniu organizatorów oraz laureatów składamy serdeczne podziękowania prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, doktorowi Karolowi Nawrockiemu za niezmienne wsparcie idei Kustosza Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, Organizatorem dzisiejszej uroczystości jest Instytut Pamięci Narodowej. Witam więc zastępców prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, kierującego Instytutem Pamięci Narodowej doktora habilitowanego Karola Polejowskiego. Oraz doktora Mateusza Szpytmę. W imieniu gospodarzy szczególnie gorąco pragnę powitać. Witam reprezentującą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią Marzenę Kruk, członka Prezydenckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witamy. Witam pana posła Grzegorza Płaczka, przewodniczącego Klubu Poselskiego Konfederacja. Witam pana posła Włodzimierza Tomaszewskiego. Witam pana pułkownika Dominika Dudę, zastępcę szefa Agencji Wywiadu. Witam pana pułkownika Jakuba Wyszkowskiego, reprezentującego Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Witam pana pułkownika Piotra Gomułę, dowódcę jednostki wojskowej NIL imienia Augusta Emila Fildorfa. Witam pana pułkownika Norberta Habiora, szefa zarządu dochodzeniowo-śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Witam szacowne kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, zastępcę przewodniczącego pana profesora Tadeusza Wolsze. Oraz pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Witam także bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli instytucji kultury, organizacji społecznych, kombatanckich, służb mundurowych, duchowieństwo, członków kapituły Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej, przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność oraz wszystkich przybyłych gości. Szczególnie gorąco witam tegorocznych laureatów Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, list okolicznościowy do uczestników dzisiejszej gali skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki. O odczytanie listu uprzejmie proszę przedstawiciela prezydenta, panią Marzenę Kruk.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Warszawa, 10 czerwca 2026 roku. Organizatorzy i uczestnicy gali finałowej 25. edycji Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Szanowni Państwo, narody, które tracą pamięć, tracą życie. Maksyma ta, najczęściej przypisywana marszałkowi Ferdynandowi Foszowi, wskazuje na kontekst, w jakim należy rozpatrywać misję Instytutu Pamięci Narodowej oraz dokonania laureatów Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Nigdy dość podkreślania, że brak dbałości o zachowanie i ciągłość przekazu wiedzy historycznej w całej jej złożoności, z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera ona na bieżące spory polityczne i światopoglądowe, zawsze przynosi złe owoce. Te owoce to przede wszystkim erozja narodowej kultury, tożsamości i poczucia odrębności, a w rezultacie osłabienie spoistości tkanki społecznej. częściowa lub całkowita utrata umiejętności politycznej samoorganizacji oraz niedostateczna ochrona żywotnych interesów zbiorowości. Zbigniew Herbert dopowiada trafnie: naród, który traci pamięć, traci sumienie. Szczególnie w przypadku dziejów Polski odmowa zbiorowej i indywidualnej refleksji etycznej nad doświadczeniami minionych pokoleń skutkować musi i niejednokrotnie już skutkowała negatywnymi zjawiskami w sferze społeczno-politycznej, kulturowej, a nawet gospodarczej. Trzeba też zaznaczyć, że 1060 lat polskiej historii to skarbiec bezcennych wzorców i inspiracji, które pomagają stawić czoła każdemu, choćby najtrudniejszemu, wyzwaniu współczesności. Szanowni laureaci, prosząc Państwa o przyjęcie serdecznych gratulacji i wyrazów uznania, pragnę podziękować za to, że jako kustosze pamięci narodowej w istocie chronią Państwo fundamenty pomyślnego bytu Polski i Polaków. Poświęcając wiele uwagi przeszłości, służą Państwo dobrej przyszłości naszej wspólnoty. Dziękuję za ogrom pracy we wszystkich dziedzinach Państwa aktywności, za pasję i zaraźliwy entuzjazm. Dziękuję za odwagę w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony wrogów ojczyzny oraz przeciwstawienie się im, za trud długoletniego zaangażowania w działalność społeczną i polityczną, za cenne inicjatywy naukowe i edukacyjne, za troskę o pamięć i o zabytki. Ufam, że laur, który Państwo otrzymują, otworzy przed Państwem nowe możliwości działania, przyniesie nową, dobrą sławę i przysporzy licznych naśladowców. Szanowni członkowie kapituły, 25. edycja tej prestiżowej nagrody to wyjątkowa okazja, by również na Państwa ręce złożyć uroczyste podziękowania i gratulacje. Ten piękny jubileusz skłania do retrospekcji i podsumowań. Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej czytamy, że nagroda jest przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Niech mi będzie wolno wyrazić opinię, że zarówno sam Instytut, jak i przyznawana przezeń nagroda spełniły pokładane w nich nadzieje. Pod względem świadomości historycznej, upowszechniania szacunku dla dziejów ojczystych i zainteresowania nimi, a także jeśli chodzi o postawy patriotyczne i obywatelskie, oraz gotowość do obrony dziedzictwa i dobrego imienia naszej ojczyzny. W Polsce i pośród diaspory polskiej w świecie dokonała się znaczna, pozytywna zmiana. Wielka w tym zasługa pracowników i współpracowników Instytutu Pamięci Narodowej, ale też naszych wspaniałych kustoszy pamięci narodowej. Cieszę się, że Państwa wysiłki wyraźnie powstrzymały niekorzystne procesy kulturowe oraz intencjonalne działania środowisk nieprzychylnych Polsce i Polakom, i Europie w wieku XX. Oczekuję, że kolejne ćwierćwiecze nieustępliwej, pokojowej walki o tę prawdę przyniesie nam, Polakom, wiele dobrego. Przede wszystkim słuszne poczucie dumy narodowej i nowy zapał, z jakim będziemy realizować nasz potencjał, a także wielorakie korzyści w relacjach międzynarodowych, określane zbiorczo terminem soft power. Raz jeszcze dziękuję laureatom, wysokiej kapitule i organizatorom dzisiejszego uroczystego spotkania. Życzę wielu nowych sukcesów. Gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam. Z wyrazami szacunku, Karol Nawrocki.
Pięknie dziękujemy. Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszej uroczystości list do uczestników gali skierował również wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim przesłaniu pisze on między innymi: tytuł kustosza pamięci narodowej ma wymiar szczególny. Otrzymują go ludzie będący strażnikami i opiekunami pamięci. Osoby, które nie pozwalają zatrzeć się śladom historii, pielęgnują prawdę o przeszłości i przekazują ją następnym pokoleniom. Dzięki Państwa zaangażowaniu historia pozostaje żywą częścią naszej wspólnoty, źródłem wiedzy, poczucia tożsamości i inspiracji. To zadanie ma dziś znaczenie szczególne. W świecie dynamicznych zmian pamięć historyczna stanowi fundament, na którym budujemy teraźniejszość i przyszłość. Nie bez powodu mówi się, że naród bez pamięci o swojej przeszłości jest narodem bez przyszłości. Tylko znając własne dzieje, rozumiejąc doświadczenia poprzednich pokoleń oraz czerpiąc z ich dorobku i poświęcenia, możemy odpowiedzialnie kształtować losy naszej ojczyzny. Panu premierowi dziękujemy za skierowanie listu na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, i nadszedł ten wyjątkowy czas, by poznać naszych szanownych laureatów jubileuszowej 25. gali Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. W 2026 roku kapituła Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej przyznała 5 nagród. Pierwszą laureatką jest osoba niezwykle zaangażowana w ochronę dziedzictwa narodowego oraz upamiętnianie historii powojennej Polski. Jako założycielka i przedstawicielka Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu od lat prowadzi działania na rzecz ochrony miejsc pamięci związanych z działalnością komunistycznego aparatu represji, przyczyniając się do ich ocalenia i przywrócenia w historycznej świadomości społeczeństwa polskiego. Szanowni Państwo, poznajmy więc sylwetkę Anny Datkowskiej.
Anna Datkowska, warszawianistka, opiekunka miejsc pamięci, badaczka historii warszawskiej Pragi w okresie stalinowskim. Urodziła się i wychowała na Pradze. Odkrywając historię swojej dzielnicy, natknęła się na jej mało zbadany rozdział obejmujący czasy, kiedy prawobrzeżna Warszawa kontrolowana przez Armię Czerwoną stanowiła przyczółek władzy nazywającej się Ludową oraz nieodłącznie związanego z nią terroru. Odwiedzając osobiście miejsca, gdzie mieściły się siedziby NKWD i UB, szukała pozostałości dawnych aresztów i śladów pozostawionych przez przetrzymywanych w nich ludzi. Badając historię komunistycznych katowni, natrafiła na informacje, które doprowadziły ją do odkrycia nieznanych wcześniej miejsc martyrologii bohaterów podziemia antykomunistycznego. W 2016 roku odegrała istotną rolę w uchronieniu od zniszczenia materialnych śladów aresztu NKWD i WUBP, który funkcjonował w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8. Jako prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu w 2018 roku doprowadziła do objęcia ochroną konserwatorską inskrypcji wykonanych przez więźniów aresztu NKWD funkcjonującego w latach 1944-1945 w budynku przy ulicy 11 listopada 66. Uczestniczyła także w przekazaniu tych zabytków w 2022 roku pod pieczę Izby Pamięci Strzelecka 8. Podarowała także Instytutowi Pamięci Narodowej przedmioty, m.in. łuski, guziki i ołówek, które odnalazła w trakcie poszukiwań na terenie dawnych komunistycznych katowni. W 2019 roku wydała książkę Teoria Wyzwolenia – Warszawska Praga, bogato ilustrowany leksykon miejsc znajdujących się na terenie prawobrzeżnej Warszawy związanych z komunistycznym aparatem represji. W tym samym roku została społecznym opiekunem zabytków. Ponadto jest autorką licznych tekstów, artykułów, tras spacerowych i wystaw dotyczących pozostałości ery stalinizmu w tkance miejskiej. Swoją wiedzą i odkryciami dzieli się podczas prelekcji. Prowadzi także warsztaty historyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
O wręczenie nagrody uprzejmie proszę panów prezesów i zapraszamy naszą szanowną laureatkę. Prosimy o wystąpienie. Prosimy o wspólną fotografię. Dziękuję. Dziękuję panom prezesom. Tak, niech państwo nie szczędzą dzisiaj braw naszym laureatom.
Szanowni państwo, z głębokim wzruszeniem oraz pokorą przyjmuję ten zaszczytny tytuł. Traktuję go jako szczególny wyraz zaufania, ale także jako zobowiązanie. Zobowiązanie wobec historii, wobec naszej wspólnoty, ale również zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej ma dla mnie znaczenie szczególne, nie jest jedynie wyróżnieniem osobistym. Jest wezwaniem do czuwania nad pamięcią, która stanowi fundament naszej tożsamości i siły jako narodu. Z całego serca dziękuję kapitule za to wyróżnienie. Dziękuję również wszystkim, którzy przez lata towarzyszyli mi w drodze, wspierali, inspirowali, a niekiedy pomagali przetrwać momenty wymagające odwagi, wytrwałości i niezachwianej wiary w sens podejmowanych przeze mnie społecznie działań. Wierzę głęboko, że naród żyje tak długo, jak długo żywa jest jego pamięć. To ona nadaje znaczenie przeszłości, buduje naszą teraźniejszość i wskazuje kierunek przyszłości. Patriotyzm nie zawsze ma wyraz wielkich gestów i uniesień. Częściej wyraża się w cichej, codziennej służbie naszej ojczyźnie. W trosce o prawdę, w szacunku dla historii i w odpowiedzialności za przekazanie jej następnym pokoleniom. Taka właśnie postawa od lat wyznacza drogę mojego działania i mojej ciężkiej społecznej pracy. Dlatego przyjmuję ten tytuł nie jako zwieńczenie, lecz jako zobowiązanie. Zobowiązanie do dalszej służby Polsce, prawdzie historycznej oraz pamięci o tych, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny tworzyli fundamenty naszej wolności i narodowej tożsamości. W murach Zamku Królewskiego naznaczonych historią Rzeczypospolitej pragnę dzisiaj uroczyście zapewnić, że pozostanę wierna tej misji z przekonaniem, że pamięć jest jednym z najcenniejszych darów, jakie możemy przekazać następnym pokoleniom. Dziękuję Państwu za zaufanie. Niech pamięć nie gaśnie, niech łączy pokolenia. Niech będzie źródłem siły, mądrości i dumy naszej ojczyzny. Dziękuję Państwu.
Pani Ano, pięknie dziękujemy i jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, kolejnym laureatem jest postać wybitnie zasłużona dla życia publicznego oraz kształtowania polityki historycznej w Polsce. Inicjator licznych upamiętnień, działań edukacyjnych i projektów społecznych. Od wielu lat zaangażowany w pielęgnowanie tradycji oraz tożsamości historycznej. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu poświęconego doktorowi Jerzemu Kropiwnickiemu.
Jerzy Kropiwnicki. Działacz opozycji demokratycznej w PRL. Poseł na Sejm pierwszej i trzeciej kadencji. Minister w rządach Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka. W latach 2002-2010, będąc prezydentem Łodzi, wykazał się wyjątkowym, porównywalnym jedynie z dokonaniami świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zaangażowaniem w kwestie polityki historycznej. Jerzy Kropiwnicki, z wykształcenia ekonomista, w 1980 roku włączył się w działalność Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w 1984 roku. W drugiej połowie lat 80. współzałożyciel grupy roboczej Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i przeciwnik porozumień Okrągłego Stołu. W wolnej Polsce zaangażował się w działalność publiczną. Zasłynął jako polityk niezależny i wierny swoim wartościom. Będąc prezydentem Łodzi, zainicjował wiele projektów infrastrukturalnych i społecznych. Na tle innych włodarzy polskich miast wyróżniał się przede wszystkim aktywnością w obszarze polityki pamięci. W miejscu, z którego w czasie okupacji niemieckiej odchodziły pociągi przewożące Żydów z Łodzi do obozów śmierci, dzięki staraniom Jerzego Kropiwnickiego powstał pomnik zagłady Litzmannstadt Ghetto, odsłonięty w ramach obchodów 30. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. Laureat doprowadził także do upamiętnienia w Parku Ocalałych tych, którzy Holokaust przetrwali. Z jego inicjatywy powstały również upamiętnienia Polaków ratujących Żydów i działaczy organizacji Żegota. Dbał także o pamięć o Romach i Sinti, więzionych i zamordowanych w obozie cygańskim na terenie Litzmannstadt Ghetto. Kolejnym bardzo ważnym upamiętnieniem powstałym w Łodzi z inicjatywy prezydenta Kropiwnickiego jest pomnik ofiar komunizmu, przy którym corocznie władze i mieszkańcy miasta obchodzą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest ceniony również jako badacz historii NSZZ Solidarność, autor książek i wystaw poświęconych tej tematyce. Za zasługi dla państwa prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Jerzego Kropiwnickiego Orderem Orła Białego.
Zapraszamy naszego szanownego laureata, panów prezesów. Proszę o przyznanie nagrody. Panie doktorze, prosimy o zabranie głosu.
Proszę Państwa, dla mnie to też niemal jubiluszowe podejście do wniosku. 9 lat temu po raz pierwszy NSZZ Solidarność, Zarząd Regionalny w Łodzi z takim wnioskiem wystąpił. Chciałem dzisiaj serdecznie podziękować poza kapitułą, która na szczególne podziękowania zasługuje, ponieważ to jej decyzją się tutaj znalazłem. Dziękować chcę panu Włodzimierzowi Tomaszewskiemu, dzisiaj posłowi, w przeszłości moim pierwszym zastępcą na urzędzie, któremu najwięcej zawdzięczam. Panu Waldemarowi Kręcowi z Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej, przewodniczącemu, za cierpliwe powtarzanie wniosku. Moimi współpracownikami w realizowaniu dzieł, o których tutaj wspominano i o których tu nie wspominano, byli moi zastępcy w różnym czasie. Pan Karol Chądzyński, pani Maria Maciaszczyk, pan Marek Michalik, pan Marek Pyka, pani Halina Rosiak. Wszyscy oni, o ile wiem, znajdują się dzisiaj na sali. Powinienem wymienić także zastępców, którzy pochodzili z dzisiaj, można powiedzieć, nie wiadomo dlaczego wrogiej instytucji, ale nie wymienię ich nazwisk, bo mogłoby im to politycznie zaszkodzić. Moimi współpracownikami w realizacji różnych dzieł, o których tu była mowa, byli świętej pamięci pan Andrzej Ostoja Owsiany, który z mojej inspiracji i przy moim wsparciu został przewodniczącym komitetu, który wziął na siebie odpowiedzialność za wzniesienie największego w Polsce, a wówczas pierwszego, pomnika ofiar komunizmu, polskich ofiar komunizmu, trzeba to dodać. Od tych, których prześladowano na terenie ziem wschodnich i tych, których Rzeczpospolita II miała swoje panowanie i tych, którzy zostali za linią ryską, aż po czasy NSZZ Solidarność. Podziękowania należą się panu Jarosławowi Nowakowi, który był moim głównym współpracownikiem przy realizacji przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem losów Żydów, tych, których Niemcy zamordowali w mieście, które się wówczas nazywało Litzmannstadt. Tu moja prośba do Instytutu. Łódź nie nazywała się tak za czasów okupacji niemieckiej. I prosiłbym wobec tego, jeżeli się wspomina o zagładzie Żydów w tym czasie, o getcie w tym czasie, na terenie miasta położonym, to proszę jednak używać nazwy Litzmannstadt. Ona wskazuje także na autora tej zbrodni, jaka tam się dokonała. Chciałbym także przywołać, choć nieobecna tutaj, panią Grażynę Ojrzyńską, która skonstruowała ten wspaniały Park Ocalałych. Jedyne takie miejsce na terenie Polski. zorganizowane na prośbę ocalałych, którzy chcieli, by oprócz umieszczenia upamiętnień ich męki znalazło się także upamiętnienie ich ocalenia. Chciałbym podziękować świętej pamięci panu Lucjanowi Muszyńskiemu, który pod kilkoma prezydentami zajmował się bardzo intensywnie przede wszystkim odkomunizowaniem miast, ulic łódzkich. Brał się do tego z takim zapałem, jak już nie przychodzili mu do głowy bohaterowie, których mógłby tam umieścić, zaczął umieszczać bohaterów wielkich dzieł, na przykład Żeromskiego. Wskutek tego żartowano, że niedługo Piotkowską przeobrazi w ulicę o nazwie Rozdziobiona z Kruki i Wrony. No ale się to jakoś nie stało. Chciałbym także przypomnieć pana doktora Czesława Bieleckiego, autora, architekta, do którego się zwróciłem z prośbą o należyte przeobrażenie zapomnianego budynku Rudery, pozostałości po stacji, z której odwożono kiedyś Żydów do miejsca ostatecznej zagłady. I stacja Radegast wraz z otoczeniem stała się jednym z najważniejszych pomników tej zagłady na terenie Polski. Tylko od razu ostrzegam, współpraca z panem Bieleckim to jest coś, czego sobie państwo nie wyobrażacie i mam nadzieję, że nie będziecie musieli tego doświadczyć. Jego także autorstwa jest pomnik Polaków ratujących Żydów. Jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce i największe przedsięwzięcie na świecie. Gdzie na wysokich ścianach znajdują się tablice z nazwiskami osób, które przyczyniły się i mają tytuł Sprawiedliwych wśród narodów świata. Jest także wśród nas człowiek, który na moją sugestię, że trzeba by było mieć także pomnik Grzegota, była to powiedziane w takiej luźnej rozmowie towarzyskiej. Zanim się zorientowałem, pomnik został zamówiony, wykonany i stanął na terenie Parku Ocalałych. Panu Skrzydleckiemu dziękuję za to serdecznie. Jest to jednocześnie jedyny znany mi pomnik, na którym są wszystkie nazwiska członków organizacji Żegota. Z tą dziwną antysemitką polską, która napisała: Żydów nie lubię i lubić nie będę, ale jeżeli są i skoro są mordowani, obowiązkiem moim i obowiązkiem Polaków jest ich ratować. I zorganizowała organizację Żegota, jedyną w okupowanej Europie organizację, która była organizacją afiliowaną przy rządzie. Dziękuję. Przy rządzie londyńskim. Chciałbym podziękować tym, którzy zaszczycili mnie swoją współpracą przy różnych dziełach, także przy upamiętnieniu takich okazji, jak na przykład pobyt świętej Faustyny na terenie Łodzi, uczynienie świętej Faustyny patronką naszego miasta, nadanie honorowego obywatelstwa Janowi Pawłowi II, świętemu obecnie. Nie stałoby się to bez współpracy z księdzem arcybiskupem Władysławem Ziółkiem, arcybiskupem metropolitą łódzkim. Dla przedsięwzięć, w wyniku których udało się przekonać łodzian do tego, że problemem, przed jakim stoją, nie jest nic innego, jak tylko odpowiedź na proste pytanie. Kiedy jest kat i jest ofiara, po której stronie chcecie stanąć? Zadawano mi różne pytania i formułowano różne zarzuty. Ale także ostro antysemickie. W szczególności, gdy spotykałem się z organizacjami zbowidowskimi. Ale na to pytanie odpowiedź mogła być tylko jedna i była tylko jedna. Dzisiaj aż trudno uwierzyć, ale musiałem dokonać 150 spotkań w ciągu półtora roku, żeby porozmawiać z różnymi środowiskami i żeby doprowadzić do tego, że rocznica zagłady Żydów łódzkich nie była po prostu wydarzeniem, w której wezmą udział władze i nikt poza nimi. Za zrozumienie i współpracę chciałem podziękować ówczesnemu rabinowi Michaelowi Szudrychowi, jego zastępcą był Simcha Keller i jemu też należą się słowa wdzięczności. Ich współpraca była konieczna dla przełamania różnych oporów nie tylko na terenie Łodzi, ale także w diasporze Żydów łódzkich rozsianych dzisiaj po całym świecie. Chciałem podziękować łódzkiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej, którego przedstawiciele namówili mnie do zgody na złożenie wniosku. A potem kibicowali, dziwiąc się, że wniosek jest po raz kolejny nieskuteczny. Wdzięczność należy się pani wojewodzie Jolancie Chełmińskiej. Od razu chciałem powiedzieć, że wprawdzie sam byłem wybrany z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nigdy członkiem tej organizacji nie byłem. A pani Jolanta Chełmińska była nominowana przez Platformę Obywatelską to był to, jeśli chodzi o współpracę ze mną, najlepszy, wymarzony wojewoda łódzki. Mam po drugiej stronie tego tekstu nazwiska osób, które zaprosiłem na dzisiejszą imprezę. Te zaproszenia nie są bez powodu. Oni wszyscy mieli swój udział w tym, że udało się dokonać to, co zostało dokonane. Jak Państwo widzicie, jestem zaziębiony i nie dam rady przeczytać wszystkiego, co miałem zamiar. Oczywiście napotykałem przy realizacji swoich dzieł na różnego rodzaju trudności. No, proszę sobie wyobrazić, jakie trudności może mieć prezydent, który ma radę z nieprzyjaznego środowiska w większości. Doszło do tego, że w niektórych momentach musiałem sięgać ponad ich głowami. Gdyby nie interwencja świętej pamięci pana Bartoszewskiego, pana ministra Bartoszewskiego, prawdopodobnie nie udałoby się zorganizować 65. rocznicy zagłady Żydów łódzkich, przy okazji której został odsłonięty pomnik Polaków ratujących Żydów i którego to odsłonięcia dokonał wspólnie ze mną pan Lech Kaczyński, wówczas prezydent Rzeczypospolitej Polski. Było to jedno z ostatnich jego wystąpień publicznych na jesieni roku następnego już nie przeżył. Trafiłem na miasto nieprzygotowane zwłaszcza dla uczczenia pamięci Żydów ofiar zagłady Blitzmannstadt. Jak się okazało, choć to była już 60. rocznica, to żadnego wcześniejszego upamiętnienia nie było, co owocowało różnymi skutkami. Na przykład także i takimi, że mówiono mi, że w ośrodkach żydowskich na świecie rozsianych panowała taka opinia, że Łódź to jest podłe miasto. Bo 1/3 miasta zniknęła, a pozostali tak, jakby tego nie zauważyli. Faktem jest, że przez te 60 lat ani razu nie odbyła się porządna uroczystość upamiętniająca. To było niebezpieczne nie tylko z punktu widzenia morale nas, Polaków, ale także niebezpieczne z punktu widzenia gospodarczego bytu naszego miasta. Bo te wiadomości przecież przenikały także do sfer biznesowych. Podłe miasto. To nie jest miasto, do którego przypływa kapitał. To nie jest miasto, w którym zainteresowane są grupy turystyczne. Musiałem przełamywać opory zarówno w mieście, jak i w diasporze żydowskiej. Moje pierwsze spotkanie w gminie żydowskiej było na zasadzie takiej, potem mi doniesiono, co było za zamkniętymi drzwiami, jak już tam wyszedłem. Czego ten Kropiwnicki chce? nie Żyd, katolik wierzący i praktykujący, manifestacyjnie wręcz. Nie ma przyjaciół żydowskich, o których byśmy wiedzieli. I on raptem chce robić tutaj obchody ważnej rocznicy. Gdyby nie Michael Szudrych w tym momencie, który, jak mi mówiono, zainterweniował w prosty sposób, a który z poprzednich prezydentów cokolwiek takiego wam zaproponował. Więc dajcie kredyt zaufania. Miałem do czynienia z oczywistą zemstą ze strony postkomuny. No już samo upamiętnienie w postaci tego pomnika, o którym wspomniałem, a jeszcze na dodatek jego lokalizacji. Pomnik został przeze mnie wskazany jako miejsce lokalizacji naprzeciw urzędu, w którym kiedyś urzędował i którym kiedyś kierował Moczar jako szef łódzkiej ubecji. A z drugiej strony, na plecach tego pomnika, był budynek zamieszkały przez emerytowanych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich rodziny. No to mogło kłuć w oczy. I kłuło. Mieli do mnie także żal o to, że zepsułem im święto wyzwolenia Łodzi. Chodzi o dzień wkroczenia armii sowieckiej na teren Łodzi. W obchodach mówiłem o zbrodni niemieckiej polegającej na spaleniu więzienia Polaków. O Niemcu, który tego nie zniósł i popełnił samobójstwo. A o Sowietach wspominałem tylko w tym sensie, że skończyła się jedna, a zaczynała druga okupacja. Poprzysięgła mi zemstę także miejscowa platforma, przede wszystkim za święto Trzech Króli, za przywrócenie dnia wolnego w to święto. Powód był oczywisty. Widzę panią. Występując w Sejmie, kiedy pytano mnie, dlaczego teraz, a nie wcześniej, odpowiadałem, no bo to jest jedyny moment, w którym dwie partie należące do chrześcijańskich demokratów, tak zarejestrowane w Brukseli, Platforma i PSL, stanowią władzę, a na sali jest ponadto konserwatywne, przywiązane do wartości chrześcijańskich, Prawo i Sprawiedliwość. Powiedziano mi to z wysokiego szczebla, że będę miał za swoje, za tego rodzaju demaskację dokonaną publicznie z mównicy sejmowej. No niestety muszę powiedzieć także, że miałem także pewien okres sporu z niektórymi pracownikami IPN w Łodzi. A spór był o nazistów. Był taki okres, kiedy w IPN-ie modni byli naziści. Gdzieś zniknął naród niemiecki,
Panie doktorze, panie prezydencie, musimy powoli kończyć.
Będę kończył, proszę wytrzymać, to już są ostatnie zdania, a więcej razy przecież tu nie będę. Następnej nagrody przecież nie dają. Otóż, ale rozumiem, że reakcja była także wywołana przez to, że wspomniałem praktyki obecne w części IPN-u, mianowicie gdy Niemców i zbrodniarzy niemieckich nazywano nazistami, nie określając ich narodowości. No i oczywiście wchodziłem w spór, nawet był on odnotowywany w miejscowych gazetach wypowiedziami na całą szpaltę z jednej i z drugiej strony. Cieszę się, że dzisiaj już nie trzeba z tym walczyć, że to się przyjęło. Szanowni Państwo, przepraszam, że jestem zaziębiony, więc moja kondycja dzisiaj jest taka, jaka jest. I już tylko ostatnie zdanie powiem, bo nie darowałby mi mój przyjaciel kręc, gdybym tego nie powiedział. Bo tuż przed spotkaniem złapał mnie za guzik i powiedział, ale pamiętaj o tym sztandarze. No więc powiem o sztandarze Solidarności, który wykonaliśmy w podziemiu i który przemyciliśmy na plac, na którym odbywała się msza święta w czasie jedynej wizyty świętego Jana Pawła II w Łodzi. I ten sztandar po dzień dzisiejszy jest w naszym zarządzie regionalnym NSZZ Solidarność. Przepraszam za zbyt długie wystąpienie, ale chciałem Państwa tylko pocieszyć jednym. Jak wykładowca, a byłem przez pół życia wykładowcą, mówi, że będzie mówił krótko, to znaczy, że 45 minut. A jak normalnie, 90.
Pięknie dziękujemy. Szanowni Państwo, kolejnym laureatem jest wybitny historyk, nauczyciel akademicki oraz działacz społeczny, który od wielu lat łączy działalność naukową z zaangażowaniem w życie publiczne. Jego dorobek naukowy oraz działalność popularyzatorska przyczyniły się do utrwalenia pamięci o bohaterach polskiej historii, między innymi o rotmistrzu Witoldzie Pileckim czy generale Augustie Fildorfie Nilu. Przed Państwem sylwetka profesora Wiesława Jana Wysockiego.
Wiesław Jan Wysocki. Historyk, nauczyciel akademicki oraz działacz społeczny. Od wielu lat wnosi istotny wkład w rozwój polskiej nauki oraz w pielęgnowanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach i bohaterach historii Polski. Związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pełnił funkcje naukowe i organizacyjne, w tym dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Jego działalność dydaktyczna przyczyniła się do wykształcenia wielu pokoleń studentów oraz badaczy historii. Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 70 książek oraz liczne artykuły i opracowania poświęcone dziejom Polski. W swoich pracach podejmował tematykę związaną z losami Polaków w czasie II wojny światowej, historią obozów koncentracyjnych oraz działalnością bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. Był także jednym z pierwszych badaczy, którzy prowadzili studia nad postaciami rotmistrza Witolda Pileckiego, Witolda, i generała Augusta Emila Fildorfa, Nila. Istotnym elementem działalności profesora jest również aktywność społeczna i wytrwałość w pracy na rzecz upamiętniania historii. Jego postawa stanowi ważny przykład zaangażowania intelektualisty w sprawy publiczne. Współorganizował inicjatywy związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Był członkiem zespołu powołanego w celu rewitalizacji, a właściwie dekomunizacji grobu nieznanego żołnierza. Wraz z Wojciechem Ziembińskim doprowadził do budowy na Muranowie pomnika poległych i pomordowanych na wschodzie po 17 września 1939 roku. W Związku Piłsudczyków RP posiada rangę generała brygady, pełni też funkcję prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Za swoją pracę naukową i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wieloma nagrodami środowisk naukowych i kombatanckich, krajowych i zagranicznych.
Panie profesorze, zapraszamy do nas. Uprzejmie proszę panów prezesów o wręczenie nagrody. Dziękuję panom prezesom. Panie profesorze, prosimy o zabranie głosu.
Kłaniając się dostojnej kapitule i stojąc przed państwem z uczuciem wdzięczności, pragnę prosić o możliwość zerwania kilku kartek z kalendarza osobistego. W swoim pierwszym rozkazie do Wojska Polskiego Józef Piłsudski zawarł słowa będące jednocześnie przysięgą. Z wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra ojczyzny i szczęścia jej obywateli. To zobowiązanie jest kanclerską pieczęcią dla tych, którzy pragną być żywotnie obecni w polskiej przestrzeni publicznej od ponad 1000 lat będącej. Czasem największej próby był dla wielu i dla mnie okres stanu wojennego, na którego antidotum, jak na każdy chyba czas graniczny, stała się dewiza Jerzego Nadbuta. Pamiętaj, żyjesz, póki się nie boisz, bo gdy się lękasz, jesteś jak w grobie. Recenzuję obecnie dysertację doktorską o pamięci historycznej i moralnych zmagania historyków z własnymi wcześniejszymi tekstami. Mam to szczęście nie wstydzić się którejkolwiek z moich czasowo dawniejszych czy bliższych publikacji. A przywołać pragnę pewien sukces, dla mnie sukces dydaktyczny sprzed kilku lat, gdy 1 sierpnia na nekropolii Powązkowskiej dwoje młodych ludzi sarkofag Bieruta opatrzyło napisami: morderca, kat, zbrodniarz. Złożyłem zaraz poręczenie za zatrzymanych na policji i w prokuraturze. Po dwóch dniach przyszli, by podziękować. Ona, dziennikarka z Republiki, on, mój student. Jako bakałasz poczytuję sobie to za ogromną satysfakcję. Decyzją profesora Lecha Kaczyńskiego musiałem zrezygnować z lotu do Smoleńska, tak, z tego tragicznego lotu 10 kwietnia 2010 roku, bo otrzymałem inne zadanie od prezydenta. Darowanego życia nie sposób było już zmarnować. Z Wojciechem Ziembińskim i Piotrem Andrzejewskim podnieśliśmy ideę stworzenia Trybunału Norymberga II dla osądzenia zbrodni komunistycznych. Liderem miał być Marian Krzaklewski, przewodniczący Solidarności i kandydat na urząd prezydenta. Poparcie dla tej idei zgłosili między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher oraz dysydenci rosyjscy Władimir Bukowski i były oficer GRU Wiktor Suworow, a właściwie Władimir Bogdanowicz Rezun. Przegrana w wyborach Krzaklewskiego przyczyniła się do fiaska tej inicjatywy. Ale dziś okoliczności międzynarodowe nakazują, by sprawę Norymbergi II na nowo już skutecznie podjąć. A póki co trzeba uprzątnąć rodzimą zagrodę. Myślę tu o konieczności wprowadzenia najokrutniejszego, najstraszliwszego i najbardziej haniebnego dla skazanych prawa. Znanego w dawnej Rzeczypospolitej, a zwanego banicją. Właśnie tu, gdzie stanowiono prawa i gdzie, skąd rządzono Rzeczypospolitą, chcę to wypowiedzieć, choć nie mogę tego dostojnego królewskiego miejsca spostponować nazwiskami. Ale na listę banitów proszą się nazwiska od czy do rzet. Wszak Stefan Żeromski, pisarz polskiej niepodległości i twórca uważany za sumienie narodu, lokator tego zamku, dobitnie stwierdzał, gdy przywoływał słowa w swojej relacji jako korespondent wojenny na probostwie w Wyszkowie. Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, stratował, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla niego już nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła. To dotyczy także rodzimego żołdactwa politycznego. Przed nami wielkie zadanie, oczyszczenie własnego domu z tego, co jednym wydaje się nienormalnością, z tego wszystkiego, co nam jest obce, niepolskie, byśmy się więcej o nogi zdrajców nie potykali. Otrzymując dziś tytuł i statuetkę kustosza pamięci narodowej, pragnę wyrazić czystość intencji i rzetelnego trwania w służbie Rzeczypospolitej, pozostającej, jak ufam, wciąż w ręku opatrzności.
Dziękujemy, panie profesorze. Szanowni państwo, tegoroczna nagroda zbiorowa została przyznana organizacji, która od wielu lat konsekwentnie realizuje misję upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej oraz popularyzowania wiedzy o tym tragicznym rozdziale w historii Polski. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i społeczną, angażując młodzież oraz środowiska lokalne w Polsce i poza jej granicami. Zapraszam państwa na materiał filmowy poświęcony Stowarzyszeniu Parafiada imienia świętego Józefa Kalasancjusza.
Stowarzyszenie Parafiada imienia świętego Józefa Kalasancjusza. Instytucja, która w sposób wyjątkowo konsekwentny, rzetelny i długofalowy realizuje misję ochrony pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Od 2008 roku stowarzyszenie prowadzi ogólnopolski i międzynarodowy program edukacyjny Katyń – Ocalić od zapomnienia, którego twórcą jest świętej pamięci ojciec Józef Joniec. Celem programu jest symboliczne uhonorowanie wszystkich ofiar sowieckich zbrodni z 1940 roku poprzez sadzenie imiennych dębów pamięci. W ciągu blisko dwóch dekad posadzono już ponad 5740 drzew w Polsce i na świecie, od Australii po Kanadę, tworząc jedną z największych map pamięci ofiar sowieckiego totalitaryzmu. Dąb pamięci stał się obok guzika jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Dęby pamięci znajdują się przy szkołach, parafiach, urzędach, w jednostkach wojskowych, parkach i skwerach. Najczęściej poświęcone są postaciom związanym z daną miejscowością, czy to poprzez miejsce urodzenia, czy też karierę zawodową lub wojskową. Uroczystości posadzenia drzew gromadzą i jednoczą lokalne społeczności wokół wspólnej historii, budując ich tożsamość. Program realizowany przez Stowarzyszenie Parafiada nie ogranicza się jednak do gestu symbolicznego. Jego kluczowym filarem są systematyczne i nowoczesne działania edukacyjne kierowane do młodego pokolenia. Organizowane od lat ogólnopolskie konkursy historyczne angażują setki uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w twórczą refleksję nad dziedzictwem zbrodni katyńskiej. Działalność Stowarzyszenia Parafiada ma także wyraźny wymiar wspólnototwórczy. Program Katyń – Ocalić od zapomnienia łączy rodziny ofiar, szkoły, samorządy, środowiska kombatanckie, organizacje społeczne i instytucje kultury. Dzięki tej współpracy pamięć o Katyniu przestaje być jedynie elementem narracji historycznej, a staje się obowiązkiem każdej lokalnej wspólnoty.
Prosimy o brawa. Zapraszam panów prezesów, a w imieniu stowarzyszenia nagrodę odbierze ojciec Rafał Henryk Roszer, prezes zarządu Stowarzyszenia Parafiada imienia świętego Józefa Kalasancjusza oraz pani Małgorzata Włodarczyk, koordynatorka programów edukacyjnych stowarzyszenia. Zapraszamy. Dziękuję panom prezesom. Dziękuję pani. Poproszę ojca o zabranie głosu.
Szanowna kapituło, z całego serca w imieniu Stowarzyszenia Parafiada dziękuję za docenienie naszej pracy i za nagrodę, którą dzisiaj otrzymujemy. 5746 to nie jest jakaś zwykła liczba, to jest dokładna liczba wydanych certyfikatów do każdego dębu pamięci, który dotyczy konkretnej osoby. Wiemy, że do blisko 22 tysięcy bohaterów jeszcze szmat drogi, ale to jest zadanie nas wszystkich. Zakon PR-ów również wpisał się bardzo mocno w dzieje naszej ojczyzny, bo Stowarzyszenie Parafiada jest, można powiedzieć, członkiem, jest elementem, który wyrósł z pedagogiki i posłannictwa zakonu PR-ów. Ten program, który dzisiaj wspominamy, Katyń, ocalić od zapomnienia, jest etapowym programem. My tu i teraz jesteśmy na pewnym odcinku. Chciałem z całego serca podziękować panu Grzegorzowi Jeleniowi, bo to w jego sercu, w jego głowie, w nauczycielu historii z pasją w szkole w Radzyminie zrodził się pomysł, który dzięki jego zaufaniu i pracy stowarzyszenia trwa do dziś. Bardzo serdecznie dziękuję za to, co się zaczęło 19 lat temu. My jako PR-zy obracamy się wśród ludzi młodych, to dzieci i młodzież. W nich zaszczepiamy te wartości, które uważamy, że są najważniejszymi. Również jako Stowarzyszenie Parafiada nie możemy odejść od takiej naszej misji popularyzowania wartości i pamięci na różne sposoby. A sport, zresztą jak sama nazwa wskazuje stowarzyszenia, jest kluczem niejednokrotnie do tego, aby młodych zainteresować, zaciekawić i pociągnąć do czegoś więcej. Często używa się takiego określenia sztafeta pamięci. I my tą sztafetę pamięci chcieliśmy zobrazować właśnie w taki sposób. Pałeczka, którą przekazują sobie sportowcy na bieżni lekkoatletycznej i biegną do celu. My, będąc podczas różnych uroczystości w różnych miejscach, przekazujemy tym ludziom, szczególnie tym młodym ludziom czy instytucjom, pałeczkę pamięci, żebyśmy nigdy o naszych bohaterach nie zapominali. Dzisiaj chciałbym również taką symboliczną pałeczkę sztafetową pamięci przekazać na ręce panów prezesów, na ręce wszystkich pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, żebyśmy wspólnie byli wytrwałymi zawodnikami w tym upamiętnianiu naszych bohaterów.
Pięknie dziękujemy.
Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować pani Małgorzacie Włodarczyk, bo ona jest mózgiem i sercem tej machiny, tego projektu już od 10 lat. To pani Małgorzata inspiruje i zachęca środowiska i poszczególne osoby do tego, aby pochylić się nad bohaterami. I owoce jej pracy są fenomenalne, są wspaniałe. Doświadczenie, które zbieramy i informacje zwrotne, które zbieramy od tych, którzy upamiętniają bohaterów, są czasami nie do opisania. Łzy, słowa, drżący głos, zakończenie pewnej drogi, To są rzeczy, które dzięki Twojej pracy, Małgosiu, my przeżywamy wszyscy, więc serdecznie Ci dziękuję i gratuluję.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Dedykujemy jako stowarzyszenie tę nagrodę naszemu założycielowi, świętej pamięci ojcu Józefowi Jońcowi. To w pierwszych słowach chciałam powiedzieć, no, dopełniając niejako, uzupełniając to, co było już w tym filmowym obrazie. Chciałabym podziękować tysiącom przyjaciół na całym świecie, tysiącom przyjaciół programu edukacyjnego Katyń Ocalić od Zapomnienia. Ale chciałabym w szczególny sposób podziękować tym, którzy tutaj są najbliżej, są zawsze z nami, są wsparciem, pomagają i cieszą się z tego, że upamiętniamy kolejnego bohatera, kolejną ofiarę zbrodni katyńskiej. Dziękuję Muzeum Katyńskiemu w Warszawie, dziękuję Centrum Mieroszewskiego, dziękuję rodzinom katyńskim, dziękuję rodzinie policyjnej 1939, bo ten program to jest zaangażowanie naprawdę tysiąca wspaniałych osób, o których nikt głośno nie powie, ale my w ich imieniu też bardzo, bardzo dziękujemy. Dzięki właśnie takiej współpracy rośnie już 5746 dębów i dzięki tej współpracy kolejne pokolenia młodzieży uczą się poprzez udział w konkursach historycznych. W tym roku organizujemy po raz szósty ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży pod nazwą Nasza Historia Katyń 2026, bo to jest historia każdego z nas, to jest po prostu nasza historia. To jest właśnie program edukacyjny Katyń Ocalić od Zapomnienia. Dziękujemy pięknie za docenienie, uznanie i wielki strzał emocji, motywacji, inspiracji. Dziękujemy za tę nagrodę.
Dziękujemy. Dziękujemy Państwu jeszcze raz. Gratulujemy stowarzyszeniu. Szanowni Państwo, wśród przyznanych przez kapitułę Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej wyróżnień jedna nagroda została nadana pośmiertnie. Jej laureatką jest wybitna historyk, archiwistka oraz była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, która poświęciła swoje życie dokumentowaniu historii obozu i zachowaniu pamięci o jego ofiarach. Przed Państwem materiał filmowy poświęcony świętej pamięci Wandzie Kiedrzyńskiej.
Wanda Kiedrzyńska, nagroda pośmiertna. Historyk i archiwista, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbrück. Poświęciła życie działalności naukowej i społecznej, stojąc na straży prawdy o niemieckich zbrodniach w okresie II wojny światowej. Wanda Kiedrzyńska z domu Puzinowska urodziła się w 1901 roku w Łodzi. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim pracowała jako archiwista i historyk w archiwach wojskowych i cywilnych. Po klęsce wrześniowej wraz z mężem Karolem, oficerem Wojska Polskiego, brała czynny udział w walce przeciw okupantowi w szeregach Związku Walki Zbrojnej. W 1941 roku Kiedrzyńscy zostali aresztowani i osadzeni na Pawiaku, a po ciężkim śledztwie skazani i wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych. Wanda do KL Ravensbrück, a jej mąż do KL Auschwitz, gdzie został zamordowany w 1942 roku. W obozie zaangażowała się w tajne nauczanie i organizację życia kulturalnego. Skrycie gromadziła także dokumentację obozową, w tym dowody egzekucji więźniarek i prowadzenia na nich eksperymentów pseudomedycznych. Po wojnie dokumentacja ta okazała się nieoceniona przy odtwarzaniu historii K.L. Ravensbrück. Po opuszczeniu obozu w 1945 roku zamieszkała w Warszawie. W 1957 roku została zatrudniona w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowała i obroniła doktorat na podstawie pracy zatytułowanej Ravensbrück – Kobiecy obóz koncentracyjny, która doczekała się wielu wydań i do dziś ma kluczowe znaczenie dla poznania niemieckich zbrodni. Współpracowała przy tworzeniu muzeum na terenie byłego obozu w Ravensbrück. Dzięki jej badaniom udało się odtworzyć imienne listy kobiet transportowanych do obozu. Angażowała się także w działalność społeczną. Założyła klub byłych więźniarek obozu Ravensbrück. Jako jego przewodnicząca organizowała spotkania i uroczystości rocznicowe. Otaczała troską koleżanki będące w potrzebie. Reprezentowała polskie więźniarki w gremiach międzynarodowych. Zmarła w 1985 roku w Warszawie. Została pochowana na Starych Powązkach.
O wręczenie nagrody uprzejmie proszę panów prezesów, a nagrodę pośmiertną dla Wandy Kiedrzyńskiej odbiorą pani Hanna Nowakowska, przewodnicząca klubu byłych więźniarek KL Ravensbrück oraz pani Bogna Neumann. Zapraszam. Dziękuję panom prezesom. Panie uprzejmie proszę o zabranie głosu.
Szanowni państwo, dostojni goście. Dziękuję kapitule konkursu Kustosz Pamięci Narodowej i Instytutowi Pamięci Narodowej za przyznanie pośmiertnie honorowej nagrody świętej pamięci Wandzie Kiedrzyńskiej. Dziękuję także Stowarzyszeniu Rodzina Ravensbrück z Krakowa, które złożyło wniosek o przyznanie tej ważnej dla całej naszej społeczności nagrody. W imieniu klubu byłych więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück, organizacji, którą dr Wanda Kiedrzyńska osobiście powołała do życia, by ratować od zapomnienia prawdę o piekle kobiet w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, mogę państwa zapewnić, że dzieło to rozpoczęte przez Wandę Kiedrzyńską będzie kontynuowane. Po otrzymaniu tej nagrody mamy jeszcze większą motywację do naszych działań. To pośmiertne wyróżnienie ma dla środowiska Ravensbrück ogromne znaczenie i jest uhonorowaniem osoby, która walczyła całe życie o zachowanie polskiej tożsamości. To hołd dla historyka, przewodniczącej klubu, koleżanki, ale przede wszystkim niezłomnej kobiety, aktywnie wspierającej swojej koleżanki, nie tylko w obozie, ale także po zakończeniu wojny. Dla Wandy Kiedrzyńskiej godność, przyjaźń, solidarność kobieca to nie były tylko słowa. Ona je realizowała w życiu. Dla środowiska Ravensbrück-anek Wanda Kiedrzyńska była kimś więcej niż historykiem z Instytutu PAN. Była głosem tych, którym odebrano prawo do mówienia. W czasach, gdy dominowała narracja o martyrologii mężczyzn i żołnierzy walczących na froncie, Wanda Kiedrzyńska skupiała się na losie kobiet, więźniarek politycznych, które przeszły przez niemieckie obozy koncentracyjne. Jej fundamentalna monografia, jej doktorat, Ravensbrück, kobiecy obóz koncentracyjny, to akt oskarżenia i zarazem pomnik wystawiony heroiczności, solidarności oraz konspiracyjnej pracy kobiet w nieludzkich warunkach. Autorka napisała ją sercem polskiej więźniarki numer 11402, ale także chłodnym, rzetelnym okiem historyka naukowca. Monografia ma już swoje czwarte wydanie i jest najczęściej cytowanym źródłem przez wszystkich zajmujących się badaniem, upamiętnianiem ofiar Ravensbrück. W tym miejscu składam podziękowania Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Instytutowi Pamięci Narodowej za współpracę i sfinansowanie ponownego wydania monografii. W tej chwili jest to biały kruk niedostępny w księgarniach polskich. Od kilku lat wdrażany jest projekt edukacyjno-historyczny Przywołujemy pamięć Ravensbrück, kobiecy obóz pracy, realizowany wspólnie przez Muzeum Niepodległości Oddział Więzienia Pawiak, Klub Byłych Więźniarek Ravensbrück i Fundację Kultura Memorie. Podczas tych spotkań prowadzonych na terenie całego kraju przywracamy niezłomnym polskim kobietom należyte miejsce w pamięci narodowej. Teraz będziemy mogli przekazywać uczestnikom tych spotkań, że autorka otrzymała tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Zakładając nasz klub byłych więźniarek Ravensbrück, Wanda Kiedrzyńska powtarzała, że pamięć to największy moralny obowiązek wobec tych, które zostały w Ravensbrück na zawsze. Dzisiejsze odznaczenie udowadnia, że ta pamięć nie ginie. W imieniu klubu wszystkich ocalałych kobiet i ich rodzin raz jeszcze dziękuję za to wyróżnienie. Doktor Wanda Kiedrzyńska uczyła nas, jak przetrwać najstraszniejszą noc. Dziś jej dziedzictwo rozświetla nam tę drogę. Dziękuję bardzo.
Staję przed Państwem z wielką wdzięcznością, bo myślę, że komu jak komu, ale Pani Wandzie ta nagroda się bardzo należała. Szkoda, że jej nie doczekała, no ale historia wygląda tak, jak wygląda i nie inaczej. Oprócz tej ogromnej, naprawdę ogromnej wdzięczności stoję też w poczuciu, że takiego zażenowania, bo moim jedynym powodem, dla którego tu jestem, jest to, że poznałam tę osobę. Jako że moja matka, Maria Hiszpańska Neumann i ciotka, czyli siostra ojca, Ragna Neumann, były współwięźniarkami pani Wandy w obozie. I była to postać, tak jak one obie bardzo sporadycznie w ogóle mówiły cokolwiek o tych czasach, to właśnie pani Wanda była wymieniana stosunkowo często, zawsze z ogromnym szacunkiem, zawsze z ogromną życzliwością. I kiedy po śmierci mamy wybrałam się do niej tak na bezczelnego, bo strasznie potrzebowałam, żeby mi ktoś o mamie opowiedział, to ona przyjęła mnie z wielkim zrozumieniem i bardzo serdecznie. I to mi zostało w sercu bardzo głęboko. Także naprawdę uważam, że szanowna kapituła dokonała właściwego wyboru, nadając jej ten tytuł.
Pięknie paniom dziękujemy. Szanowni Państwo, poznaliśmy już wszystkich laureatów tegorocznej nagrody kustosza pamięci narodowej. Nagrodźmy ich wszystkich jeszcze raz wielkimi brawami. O podsumowanie tej wyjątkowej ceremonii uprzejmie proszę zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora habilitowanego Karola Polejowskiego.
Wielce szanowni kustosze pamięci narodowej, szanowni panowie posłowie, szanowni panowie przedstawiciele Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, szanowni panowie profesorowie, członkowie kapituł wysokich, najwyższych odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej, którzy też obecni są tutaj na tej sali, wszyscy szanowni, dostojni państwo, oficerowie Wojska Polskiego. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Prawie 230 lat temu po raz pierwszy te słowa ubrane w pieśń zostały wykonane przez polskich legionistów w północnej Italii. To nie tylko był wyraz ich głębokiej wiary w to, że uda im się wrócić do wolnej i niepodległej Polski, ale to także był wyraz ich świadomości. Świadomości, że są Polakami, i tam daleko poza ziemiami polskimi są kustoszami polskiej pamięci narodowej. I każde następne pokolenie Polaków w wieku XIX i w wieku XX, w wiekach trudnych, tragicznych, w dziejach narodu polskiego, że każde pokolenie wydawało z siebie tych, którzy byli kustoszami. Kustoszami polskiej pamięci, kustoszami polskości. Szanowni państwo, do tego trzeba odwagi. Do tego trzeba odwagi, aby w tą działalność się angażować, bo nie zawsze była to działalność, za którą nie kryły się możliwe represje. Były takie momenty w polskiej historii, że za to, że niosło się polskość i manifestowało tą polskość, można było trafić na Sybir, do Moabitu, zostać wcielonym do zaborczej armii, w wieku XX trafić do obozu koncentracyjnego czy do gułagu. Szanowni państwo, aby być kustoszem pamięci narodowej, kustoszem polskiej pamięci, trzeba mieć w sobie ducha polskości. To fundament, na którym zbudowany jest naród. Duch polskości, szanowni państwo, to przecież coś dla nas oczywistego, fundamentalnego, a jednak nieuchwytnego, bo niematerialnego. Ale każdy z nas czuje w sobie ducha polskości. Szanowni państwo, patrzymy więc na dzieje i było dzisiaj o sztafecie pokoleń. Patrzymy więc dzisiaj na laureatów Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej także jako na sztafetę pokoleń. Mamy kustoszy, którzy są uczestnikami i świadkami wydarzeń historycznych. Mamy osoby, które tą historię kształtowały, jak pan Jerzy Kropiwnicki. Jak walczyły o Polskę wolną i niepodległą, jak profesor Wysocki. I pani Anna Datkowska i parafiada, szanowni państwo, to przecież młode pokolenie. Ludzie, którzy też w sobie czują polskość, polskiego ducha i uznają, że tą polskość należy nieść w kolejne pokolenia. W tym działaniu jesteście państwo też współpracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. To instytucja, która bez was nie byłaby tym, czym jest. My także w sobie czujemy ducha polskości i uznajemy się sami również, ale bardzo często słyszymy te głosy od tych, z którymi się spotykamy, że my także jesteśmy kustoszem pamięci narodowej. Dlatego to nasza wspólna misja i wspólne dzieło, które mamy do wykonania. My w Instytucie Pamięci Narodowej, nagradzając państwa, nie tylko honorujemy waszą dotychczasową działalność, ale prosimy o to, aby ona nie ustawała, abyście dalej państwo z Instytutem Pamięci Narodowej i ze wszystkimi, którym droga jest polska pamięć, polska historia i polska tradycja, współpracowali. Bo to my wspólnie tworzymy przyszłość polskiego narodu i polskiego państwa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za państwa aktywność, działalność, zasługi. Proszę nie ustawać w tej działalności. Proszę, abyście byli państwo dalej z nami, a my będziemy przy was i będziemy was wspierać. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy przyczyniają się do trwania polskiej pamięci. A więc jeszcze raz dziękuję. Cześć i chwała polskim bohaterom, o których pamięć państwo trwacie. Cześć i chwała wszystkim tym, którzy w poprzednich pokoleniach kładli swoje życie na szali walki o wolną i niepodległą Polskę. Niech trwa w nas pamięć o ich dokonaniach. Niech żyje wolna i niepodległa Polska. Dziękuję.
Dziękujemy, panie prezesie. Szanowni państwo, oficjalną część uroczystości zwieńczy akcent artystyczny. Wystąpią już za chwilę dla państwa Dorota Sacewicz, wokalistka, przedsiębiorczyni, absolwentka Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy we Francji od 2023 roku pod pseudonimem Mademoiselle Dorota. Wydaje swoje własne utwory po polsku i po francusku. Zdobywczyni nagród na krajowych oraz międzynarodowych konkursach piosenki. Propagatorka języka francuskiego w Polsce. A także przy fortepianie Stanisław Łopuszyński, menadżer kultury, działacz społeczny i humanitarny, żołnierz rezerwy Wojska Polskiego, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, klawesynista, pianista, laureat konkursów polskich i międzynarodowych, twórca i dyrektor Jazzłowiec Festival w Jazłowcu na Ukrainie, kawaler Srebrnego Krzyża Zasługi. Już za chwilę usłyszą państwo między innymi takie utwory jak Gram o wszystko oraz Pod niebem Paryża, a pozostałe utwory niech będą dla państwa piękną niespodzianką. Słuchajmy i delektujmy się. Zapraszam państwa bardzo serdecznie.
Srebro najczulszych słów, milczenia złoto, nadziei wielki szmaragd, ciężką forsę wart. Korale, tęsknoty, perły łez,
Szanowni Państwo, przede wszystkim chcielibyśmy w krótkich słowach powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni, że możemy dzisiaj wystąpić i tak jak każdy z Państwa tutaj zgromadzonych, czujemy się również kustoszami pamięci muzycznej i często w naszych recitalach czy koncertach okolicznościowych wykonujemy piosenki twórców zapomnianych, twórców przedwojennych i sprzed I wojny światowej, sprzed II wojny światowej, a również i z czasów już tych powojennych. I dzisiaj chcieliśmy, rozpoczynając właśnie tym pięknym utworem z repertuaru Ewy Bem, który został napisany przez Wojciecha Młynarskiego oraz Jerzego Wasowskiego, przedstawić jeszcze trzy krótkie historie muzyczne. Za chwilkę wykonamy znany utwór na całym świecie, czyli francuskie Pod niebem Paryża.
Albo Sous le ciel de Paris.
Dokładnie, z repertuaru Edith Piaf. Tekst polski to Wojciech Młynarski. Chwilę później przeniesiemy się już do repertuaru stricte francuskiego. Będzie Quand on a coup d'amour z repertuaru Jacques'a Brela. I wreszcie zakończymy to wspaniałym tłumem, czyli La Foule z repertuaru Edith Piaf. Szanowni Państwo, zapraszamy na tę krótką prezentację i jeszcze raz dziękujemy.
Paryskie niebo w lustrze sekwany przegląda się, pod nim najpiękniej kwitną dziewczyny i bzy. Ponad dachami frunął gołębie, gdzieś hen, a akordeon gra Sous le ciel de Paris. Przy lampce Schomberta tak miło mi ja dzień, świat chowa się w różowej mgle i już nie jest nam źle. Paryskie niebo kocha kloszardów i nocne ćmy, do ludzkich smutków wciąż się uśmiecha przez łzy. Pod mostem Bercy o szczęściu ktoś śni, a w barze Paham ktoś znów siedzi sam. Miłość z rozpaczą splata się w przetartą nieźle losu nić, lecz mimo to tak chce się tu żyć. Paryskie niebo czasem się chmurzy i deszczem dnie, wścieka się na nas, lecą pioruny i mgły. Już po chwili słońce wychodzi, przejaśnia się i nad Paryżem jak barwny łuk tęczę lśni. Przy lampce Schomberta kolejny mija dzień, świat chowa się w różowej mgle i już nie jest nam źle. Paryskie niebo nocą rozbłyska milionem gwiazd, ponad dachami fruną marzenia gdzieś. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Promesses
notre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur de faubourg. Quand on n'a que l'amour les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Quand la foule vient me racheter entre ses bras, emporte par la foule qui nous traîne, nous entraîne, s'écrasent l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et les flots sans effort nous poussent en chaîne l'un à l'autre, et nous le tous deux épanouissons enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Le lendemain reste soudé, et parfois soulevé, nos deux corps s'enlacent et s'envolent, et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux. La joie éclaboussée par son sourire me transperce, rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur, de rage, et je pleure. entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emporté au loin. Je crisse mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Dorota Sacewicz oraz Sebastian Łopuszyński. Pięknie Państwu dziękujemy. Szanowni Państwo, na tym będziemy kończyć oficjalną część naszej ceremonii, ale zanim zakończymy ją oficjalnie, raz jeszcze zapraszam tutaj na scenę szacownych laureatów oraz panów prezesów. Wykonamy oczywiście pamiątkową fotografię. Zapraszam Państwa. I to jest ta chwila dla fotoreporterów. Myślę, że mamy to. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, teraz w imieniu organizatorów zapraszam Państwa na drugą część nieoficjalną, która odbędzie się, uwaga, w Skarbcu Zamkowym. Brzmi obiecująco. Wolontariusze i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej zaprowadzą Państwa w to miejsce. Pięknie Państwu dziękuję.